To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 98. Dzisiaj opowiem o tym, jak bardzo destrukcyjne skutki może mieć niespodziewany sukces. Cześć, dzień dobry. Witam Cię w 98. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, cześć, cześć i dzień dobry. Witam serdecznie w 98. odcinku podcastu. Jeszcze tylko dwa odcinki dzielą nas od odcinka numer 100. I dzisiaj taki dosyć nietypowy odcinek, a ostatnio być może nawet dla mnie bardzo typowy, bo zamierzam powiedzieć o takiej nieoczywistej stronie sukcesu, o ciemnej stronie sukcesu można powiedzieć. Sukcesem jest niewątpliwie moja książka. Będę mówił na swoim przykładzie tradycyjnie. Jest to sukces, ponieważ w ciągu zaledwie 10 miesięcy sprzedałem 30 tysięcy egzemplarzy książki, prawie 30 tysięcy, 29,5 tysiąca. Istotne jest to, że książkę wydawałem samodzielnie, więc przychód też przekroczył taką fajną metrykę, 2,5 miliona złotych przychodu ze sprzedaży książki, z czego połowa stanowiła mój czysty zysk już po opodatkowaniu. I patrząc na te moje działania z zewnątrz, można by było powiedzieć, że to jest fenomenalny sukces. To, co mi się udało zrobić, to jest coś, co chyba nikomu się wcześniej jeszcze w Polsce nie udało, jeżeli chodzi o samodzielne wydawanie książek. Przynajmniej ja nie znam takich przykładów. Ten przykład, z tego co wiem i co się orientuję, jest również spektakularny w skali światowej. To jest około 650 tysięcy dolarów, powiedzmy. Też nie znam takiego przykładu, żeby self-publishing, samodzielne wydawanie książki przez autora, tak fajnie, tak szybko osiągnęło taki spektakularny rezultat. Oczywiście są przykłady amerykańskie, gdzie jest wielu self-publisherów osiągających podobne wyniki, ale ważne jest to, że my jesteśmy tutaj, ja jestem tutaj, jestem w Polsce, sprzedaję tylko dla audytorium, które liczy 40 milionów Polaków, czy niecałe 40 milionów Polaków, i jednak ten sukces w porównaniu ze skalą sukcesu ogólnoświatowego, wydawania książek angielskojęzycznych, no jest niebywały. I można by było pomyśleć, że ja jestem z tego powodu mega szczęśliwym człowiekiem, że powinienem być bardzo zadowolony, być może cieszyć się tymi pieniędzmi, które zarobiłem. Prawda jest jednak taka, że tej radości we mnie brakuje. I cały dzisiejszy odcinek podcastu chcę poświęcić właśnie temu, że pomimo tego, że osiągamy duże sukcesy, może w nas brakować radości z tego, co robimy, z tego, co osiągnęliśmy. Wręcz taki duży i niespodziewany sukces może powodować, że gdzieś nasza wiara w to, że kiedykolwiek jeszcze uda się coś takiego powtórzyć, po prostu może upaść. Może upaść. I możecie się teraz zastanawiać, dlaczego ja w ogóle nagrywam ten odcinek podcastu, bo wszyscy na zewnątrz wokół nas pokazują przede wszystkim te pozytywne strony. To, że można osiągnąć w Polsce tutaj własnymi rękami wypracowując jakiś tam sukces. Coś, co definiujemy jako sukces. Będę nadużywał pewnie tego słowa w tym odcinku. I często widzimy, nawet te osoby są skłonne pokazywać drogę, którą przeszły, czy rozpracowywać, rozkładać na detale ten cały proces, ale jednocześnie rzadko kiedy mówią o tych ciemnych stronach. Ja w zasadzie takich przykładów w zasadzie nie słyszałem, a dzisiaj powiem właśnie o tym. Powiem coś, co się często przemilcza, takie aspekty, które dosłownie odbierają mi radość z tego, co udało mi się osiągnąć. I też zanim przejdę dalej, to chciałbym dokonać takiego zastrzeżenia, że ja w tym odcinku będę mówił na własnym przykładzie i wyłącznie o własnych przemyśleniach, o własnych wnioskach, o własnych wątpliwościach. Nie chciałbym, żebyście wyciągali z tego takie przeświadczenie, że ja w jakikolwiek sposób generalizuję. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje w głowach innych osób, które osiągają sukces. Będę wam mówił tylko o własnych doświadczeniach, ale mimo wszystko chcę wam o nich opowiedzieć, bo wydaje mi się, że czego wam życzę, że w sytuacji, w której kiedykolwiek osiągniecie coś, co będziecie samodzielnie definiowali jako sukces, może się okazać, że borykacie się z bardzo podobnymi problemami. Ja ponad rok temu nagrywałem taki odcinek podcastu, w którym dzieliłem się błędami, które popełniłem pracując nad moją książką. I tamten odcinek miał dla mnie taką funkcję trochę autoterapeutyczną, że po uświadomieniu sobie tego wszystkiego, po przygotowaniu się do nagrania tego odcinka, po prostu byłem skłonny pójść dalej, zamykałem pewien rozdział. Sytuacja, w której teraz tkwię, jest trochę inna, bo wydaje mi się, że nie mam jeszcze nadal rozwiązania. To znaczy cały czas szukam rozwiązania, więc też nie spodziewajcie się, że przedstawię tutaj jakieś gotowe rezultaty, czy gotowe przemyślenia, co powinienem poprawić, w jaki sposób mogę podejść do tych, nazwijmy to, wyzwań, z którymi się teraz mierzę, żeby nie mówić o problemach, bo to nie są problemy. No, ale prawda jest taka, że jeszcze się z tym nie uporałem, tkwię w tej sytuacji, więc dosyć specyficzny odcinek. Ale zanim dojdę do tych przemyśleń, to zacznę od początku. Ja dzisiaj jestem przedsiębiorcą. Jako przedsiębiorca żyję w takiej ciągłej niepewności, można powiedzieć, bo życie przedsiębiorcy jest dosyć, można powiedzieć, jest taką dużą sinusoidą. Są okresy, kiedy jest dobrze, są okresy, kiedy jest źle. I też w tych okresach, kiedy jest dobrze, no jakby musimy się przygotowywać na te czasy, na te okresy, w których może być gorzej. To nie dotyczy wyłącznie aspektu finansowego, bo on jest bardzo, bardzo ważny, bo kwestia płynności finansowej w firmie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, żebyśmy odkładali na bieżąco w dobrych czasach tyle pieniędzy, żeby w tych złych, żeby te złe udało się przetrwać, wyjść z nich obronną ręką. Ja jako taki dobry okres traktuję taki okres, w którym z jednej strony firma uzyskuje bieżące dochody, czyli ma możliwość generowania nadwyżek finansowych. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest to, że mam zaplanowane projekty, które realizuję, czyli wiem, nad czym pracuję i nad czym będę pracował w perspektywie kwartału, czy pół roku, czy kolejnych miesięcy. I jednocześnie te nadwyżki finansowe, które generuję, jestem w stanie inwestować w projekty, które być może kiedyś dla mnie będą przynosiły kolejne pieniądze. I trzeci aspekt, nie mniej ważny od tych dwóch pozostałych, to jest to, że mi się dobrze pracuje, że osiągam taki stan, w którym ta praca po prostu mi płynie, można powiedzieć taki flow, że systematycznie te wszystkie sprawy, które mam, te wszystkie projekty, które mam, popycham do przodu. Jeżeli te wszystkie trzy elementy są, grają, wszystkie są ok, to ja mam wtedy takie bardzo dobre samopoczucie, bo wiem, że wszystko jest ok, że wszystko jest pod moją kontrolą. No i te słabsze okresy w funkcjonowaniu mojej firmy, no to są te momenty, które są przeciwstawieństwem tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Czyli na przykład brakuje bieżących przychodów w firmie, albo jest niepewna przyszłość co do projektów, które realizuję, albo po prostu ta praca mi nie idzie. I my jako przedsiębiorcy, myślę, już tutaj zgeneralizuję, to chyba wszyscy wiemy, że to jest taka huśtawka i różnie może nam się tutaj toczyć. W zasadzie mamy pewność, że prędzej czy później te okresy, kiedy będzie gorzej, one się po prostu pojawią. Ja z jednej strony dążę do tego, żeby było stabilnie i dobrze przez długi okres czasu, ale z drugiej strony też mam świadomość, że ta sytuacja nie jest wieczna. A to z kolei prowadzi do takiego paradoksu, że nawet kiedy ja wiem, że jest dobrze, czyli wskaźniki w firmie wskazują na to, że jest dobrze, to mi jest bardzo trudno osiągnąć taki wewnętrzny spokój, bo ja się spodziewam tego, że po tym dobrym okresie może nadejść ten gorszy. I nie ma problemu, jeżeli ten gorszy okres nadchodzi i jest krótkotrwały, bo ja wtedy jestem na niego mentalnie przygotowany. Nawet, można powiedzieć, w wielu przypadkach po prostu go wyczekuję. Czyli przygotowuję się na tą sytuację, spinam się i w końcu, kiedy coś jest gorzej, no to mówię, okej, dobra, spodziewałem się tego, w związku z tym jakby mam ten bufor czasowy czy oszczędności finansowe, które pozwalają mi przez ten okres przejść. Gorzej, jeżeli ten okres po prostu się przeciąga. Dlatego, że w takich przypadkach, jeżeli to trwa zbyt długo, na przykład pieniędzy brakuje, takiej sytuacji chyba nie miałem jeszcze w firmie, ale przez zbyt długi okres po prostu praca mi się nie klei, to przestaję wierzyć w to, że ja jestem w stanie z tej sytuacji takiej gorszych momentów po prostu wyjść. I na to nakłada się jeszcze jeden problem. Ja mam pracę twórczą, czyli można powiedzieć, że ta frustracja taka wewnętrzna, ona się natychmiast uwidacznia również w efektach mojej pracy. Jeżeli coś mi nie idzie, to nie widzę tego tylko ja, tylko ja mam głębokie przeświadczenie, że na przykład w tekstach, które piszę na bloga, czy podcastach, które nagrywam, również brakuje tego takiej radości tworzenia i świeżości tego, co ja dostarczam. Więc mam tego świadomość, że nagle staję się być może trochę bardziej toksyczny, być może trochę bardziej cyniczny. Gdzieś wiem, że to rzutuje w negatywny sposób na moją pracę. I teraz Oczywiste jest, że po bardzo dużym projekcie należy się nam odpoczynek. I ja kończąc pracę nad moją książką, zakończyłem, można powiedzieć, że w lipcu, 1 lipca 2016 roku była jej oficjalna premiera, w związku z tym, można powiedzieć, wszystko było wtedy już zamknięte. Jeszcze 2-3 miesiące intensywnej promocji. W zasadzie, można by było powiedzieć, po tym czasie powinienem móc wrócić do rzeczywistości. Móc wrócić do dawnego reżimu pracy, porannego wstawania, układania tych projektów czy zadań w taki sposób, które umożliwiają mi ich płynne realizowanie. I niestety jesteśmy dzisiaj 10 miesięcy później, czyli nagrywam ten podcast w maju 2017 roku, ponad 10 miesięcy od premiery książki i ja do dzisiaj nie powróciłem do tych nawyków, które miałem przed pisaniem książki. Czyli można powiedzieć, że trochę się rozleniwiłem, albo nawet bardzo się rozleniwiłem i to jest taki pierwszy czynnik, który był w moim przypadku do przewidzenia, że jeżeli będzie duży sukces książki, to po prostu mnie to rozleniwi. Dlaczego? Mam zapewniony stały dopływ pieniędzy z książki, bardzo dużo na niej zarobiłem. A z drugiej strony też jest tak, że po prostu uważam, że mam prawo do odpoczynku. Tak? No dlaczego miałbym, że tak powiem, od razu siadać do pracy, skoro tak bardzo się napracowałem przez ostatnie kilka lat, powiedzmy. I niestety jest tak, że w moim przypadku sukces nie tylko... Znaczy lenistwo jest nie tylko wynikiem tego, że był sukces, tylko wręcz sukces usprawiedliwia u mnie lenistwo. I to jest taka negatywna rzecz, która się wydarzyła, że ja tak długo sobie wmawiałem, że mam prawo do odpoczynku, tak? Że dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że 10 miesięcy minęło i naprawdę trudno mi się wziąć do pracy. Po prostu dla mnie stało się to prawdą. I to się przejawia absolutnie strasznie, bo na przykład pod koniec roku planowałem tradycyjnie, bo co roku robię takie planowanie całego kolejnego roku i zgrubne planowanie jeszcze następnego roku, czyli pod koniec 2016 roku planowałem 2017 i 2018, jakie projekty chcę zrealizować, na których konferencjach chcę wystąpić, jakie tematy chcę poruszyć na blogu, takie powiedziałbym cykle tematyczne. I pod koniec 2016 roku i na początku, jak planowałem cały ten rok, to powiedziałem sobie, nie, mam prawo do odpoczynku, w związku z tym skreślę większość projektów, które mi chodzą po głowie. Z jednej strony jestem osobą ambitną, chcę realizować nowe przedsięwzięcia, a z drugiej strony powiedziałem sobie, no ale moment, weź Szafrański odpocznij, weź na wstrzymanie, potraktuj ten rok jako taki rok, w którym różne rzeczy, które były twoimi zaległościami, po prostu prostujesz. Czy to w życiu osobistym, czy również na blogu. Takie przykłady wam podam, że jest bardzo wiele miejsc na blogu, które są zdezaktualizowane i po prostu trzeba tam nowe treści napisać, czy jakieś nowe linki podczepiać i tak dalej, i tak dalej. Tej pracy jest naprawdę w tle tak dużo. I przez to, że zacząłem skreślać te wszystkie projekty, nowe pomysły, no to nagle się okazało, że ja wstaję rano i niespecjalnie mam co robić, dlatego że zostają mi tylko jakieś drobiazgi do zrobienia. Mam takie przekonanie, że te drobiazgi, to raz, dwa, trzy się je wykona, co nie jest prawdą. Od razu mówię, że w obecnej mojej sytuacji nie jest prawdą. Uwolniłem się od wszystkich zobowiązań, które mogłyby być istotne. Nikt mi nad głową nie stoi, nikt mnie nie pilnuje, nikt mnie nie pogania, nie mam żadnej współpracy z żadnymi firmami i tak dalej. I widzę, że to ma bardzo destrukcyjny wpływ na to, w jaki ja sposób w ogóle funkcjonuję. To nie dotyczy tylko pracy, tylko całego funkcjonowania w życiu. Mogę powiedzieć, że jedyny pozytywny aspekt, jaki dzisiaj obserwuję, to jest to, że się w końcu wysypiam. To znaczy, tak jak kiedyś byłem porannym ptakiem, wcześniej wstawałem, to po zakończeniu pracy nad książką, można powiedzieć, że śpię do godziny 10, czasami 11. Przesypiam co najmniej 8 godzin, czyli ze zdrowotnego punktu widzenia to jest wszystko fajnie i okej, ale z drugiej strony to powoduje, że ja do pracy siadam najwcześniej o godzinie 12. I to z kolei powoduje u mnie wewnętrzną frustrację. No ale jak to, tak? Kiedyś do południa w Szafrańskim miałeś większość roboty zrobioną, a teraz w zasadzie dopiero o 12 siadasz do pracy i sam widzę, że to wcale nie jest praca efektywna. Znaczy zupełnie inaczej funkcjonuje w ten sposób. Inny aspekt jest też taki, z tym, mówiąc o tych negatywnych aspektach dużego sukcesu, niespodziewanego sukcesu, to jest to, że olbrzymi sukces wytwarza na mnie olbrzymią presję. Inaczej mówiąc, trochę jest tak, że wy spodziewacie się tego, że skoro tu miałem taki olbrzymi sukces z książką, to kolejny projekt, który będę realizował, będzie jeszcze większy, tak? Przynajmniej część z was. Ja mam takie przekonanie, że tak jest i też ja sam mam takie wewnętrzne przekonanie, że no skoro cały czas się rozwijamy, skoro cały czas idziemy do przodu, skoro ja tak działam, to też powinienem po prostu przeskakiwać przez tą poprzeczkę, którą stawiam sobie coraz wyżej. Pamiętam, że na początku roku na jednym z blogów przeczytałem ciepłe słowa o mnie, chyba w jakimś rankingu blogów finansowych czy czymś takim, i pojawiło się tam takie pytanie, że ciekawe, czym Michał Szafrański zaskoczy nas w tym roku. Ja tam skomentowałem od razu, że w zasadzie w tym roku nie planuję niczego ambitnego i proszę się niczego po mnie nie spodziewać, ale tam pojawiło się takie niedowierzanie w komentarzach. No tak was bardzo przyzwyczaiłem do tego, że podnoszę tą poprzeczkę, że rzeczywiście no, te oczekiwania wasze w stosunku do mnie są bardzo, bardzo mocno rozbudzone i to znowu też w jakiś tam sposób wpływa na to moje samopoczucie, mówiąc zupełnie wprost. I po takim dużym sukcesie też pojawia się taka wątpliwość, którą kiedyś miałem, jak dwie nogi złamałem, o tym mówiłem, że wtedy się zastanawiałem, czy przypadkiem nie jest tak, że to jest taki moment, że jestem tuż po wypadku, że być może wszystko, co najlepsze, co miało się wydarzyć w moim życiu, już się wydarzyło, że już od teraz będzie tylko gorzej, bo na przykład nie będę mógł chodzić i tak dalej. I teraz mam podobne wrażenie w kontekście przyszłości mojej blogowej i przyszłości mojej jako, nazwijmy to, osoby, która próbuje coś tworzyć w internecie, bo zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że to był właśnie ten najlepszy projekt, który się wydarzył. Że już większego projektu nigdy nie będzie, bardziej spektakularnego, bardziej zadowalającego. I jak się nad tym zastanawiam, to znaczy, dużo nad tym nie myślę dla jasności, tak? Ale samo zadawanie sobie takich pytań jest już dołujące. Bywa dołujące, po prostu. I też rodzi to jeszcze jedno takie przemyślenie, że skoro niewątpliwie po dużym sukcesie w tej chwili się czuję tak, jak się czuję, to pytanie, co będzie, jeżeli na przykład kolejny projekt okaże się porażką, albo któryś z kolejnych projektów okaże się porażką, to wtedy jak się będę czuł? Nie? Strasznie dużo takich gdzieś tam wątpliwości w tej chwili w głowie mam i rozkminiam. Zresztą kiedyś czytałem, nie pamiętam, jakieś badania amerykańskie, że ten odsetek depresji i samobójstw w grupie przedsiębiorców jest całkiem, całkiem wysoki i tak teraz dochodzę do wniosku, że wcale mnie to nie dziwi. Jasności ani stanów depresyjnych, ani tutaj myśli jakichkolwiek samobójczych absolutnie nie mam. Jestem bardzo daleki od tego. Jest też jeszcze jeden minus, że taki duży sukces bardzo zmienia perspektywę na różne rzeczy, które się w naszym życiu dzieją. Kiedyś było tak, że przysyłaliście mi maile, w których dziękowaliście mi za to, co blog dla was robi, co blog wam daje. I mnie to strasznie ładowało pozytywnie, dosłownie każdy taki mail. I w miarę jak tego przychodziło coraz więcej, to ja wiem, że to brzmi tragicznie, to teraz powiem, ale to tak jest, że przyzwyczajamy się do tego. Ja się do tego przyzwyczajam. Czyli przestaję już to dawać ten taki zastrzyk pozytywnej energii. Po prostu jest to kolejny mail, który przychodzi. I z jednej strony oczywiście nadal czasami mam takie dni, że niesamowicie mnie po prostu coś takiego po prostu w idealnym momencie przyjdzie i rzeczywiście pomaga, ale uczciwie mówiąc, coraz mniejszy efekt to wywołuje u mnie pozytywny. Czyli częściej się zanurzam w tych swoich przemyśleniach niż w takich zewnętrznych, obiektywnych czynnikach, które pokazują, że robię dobrą robotę. Ale też jest inny aspekt, to co powiedziałem, ta zmiana perspektywy na niekorzyść. Kiedyś potrafiłem się ucieszyć z każdej drobnej rzeczy pozytywnej, która się działa. A dzisiaj, ze względu na to, że ta poprzeczka została podniesiona, to też tak jest, że nad pewnymi sukcesami przechodzę totalnie do porządku dziennego. Ba, nawet jest tak, że dzieje się coś, co 2 lata temu uznałbym za spektakularne, a teraz mówię, mogło być lepiej. Czyli znowu sam się nakręcam na nie wiadomo co, tak? Pomimo tego, że obiektywnie mam taką sytuację, że mogę być bardzo zadowolony z obecnej sytuacji. I myślę, że wiele bym dał za to, żeby zresetować swoje myślenie, żeby znowu wrócić do tej radości tworzenia, która była na samym początku bloga, która była przez pierwsze 2 lata blogowania. Dzisiaj się ta granica przesunęła i sam sobie niepotrzebnie zupełnie stawiam coraz wyższe wymagania. I jeszcze jeden aspekt. Że jeżeli przytrafia mi się duży, niespodziewany sukces, taki sukces, którego się nie spodziewałem, który wielokrotnie przekroczył moje oczekiwania, to bardzo łatwo jest mi też zakwestionować moje zasługi, czyli uznać, że jednak było w tym dużo szczęścia, Dużo szczęścia takiej osoby początkującej, no bo wiadomo, pierwsza książka wydana po tym, jak rozpocząłem blogowanie. W związku z tym to jest coś takiego, okej, być może to jest tak, że to jest sukces, który jest totalnie jednorazowy. Nawet jeżeli napiszę kolejną świetną książkę, być może nawet lepszą książkę, to być może wcale nie uda się go powtórzyć, dlatego że to wtedy miałem po prostu farta. Czyli znowu zaczynam w swojej głowie umniejszać w pewnym sensie te sukcesy, które osiągnąłem, bo wydaje mi się, że co, że na nie nie zasługuję, że nie zostały one przeze mnie wypracowane. Obiektywnie to pewnie nie jest prawda. No, wypracowałem to wszystko, tak? Ale jakby no, ten diabeł w głowie podpowiada, że człowieku, weź na wstrzymanie, tak? To, co się przytrafiło, było totalnie przypadkowe. Trafiło się ślepej kurze ziarno i tyle, tak? Za kolejnym razem być może się w ogóle nie uda. A to z kolei prowadzi mnie do tego, że zastanawiam czy udało mi się znaleźć powtarzalny model biznesowy, że to przypadkiem nie jest tak, że to są wszystko jednorazowe strzały i koniec. I kolejny aspekt to jest to, że w moim przypadku taki duży sukces finansowy, już mówię o finansowym w tym przypadku, to jest jak taka droga na skróty do szybszej emerytury, że osiągając tak spektakularne wyniki finansowe w 2016 roku, przekonałem się, że ta moja droga do emerytury rzeczywiście może być krótsza, że ta emerytura może być tuż, tuż. A z drugiej strony, jak już się przestawiłem całkowicie na takie myślenie długofalowe, ja nie żyję dzisiaj z perspektywy od miesiąca do miesiąca, nawet nie żyję w perspektywie od roku do roku, tylko po prostu patrzę na najbliższe 30 lat, z perspektywy finansowej, tak? Ile ja pieniędzy potrzebuję, żeby nie musieć pracować, a jednocześnie mieć się za co utrzymać, to widzę, że jednak jeszcze mi tych pieniędzy trochę brakuje. Czyli tak, z jednej strony niby już mi się wydawało, że już witam się z gąską, tak? Że to już tuż ta wcześniejsza emerytura, że w zasadzie będzie można przestać pracować dla pieniędzy i pracować wyłącznie dla przyjemności, a tu się jednak okazuje, że nie. Że jeszcze trochę trzeba pracy i energii włożyć w to, żeby znaleźć się tam, gdzie się chce znaleźć. Myślę, że to jest trochę tak jak z wygraną w Totka, że ci, którzy wygrali w Totka, mówi się, że bardzo szybko przepuszczają te pieniądze, mają ten zastrzyk, mają te pieniądze w kieszeni, tak? Ale jakby nie myślą w tym horyzoncie długofalowym. A ja z drugiej strony mam coś odwrotnego. Przez to, że myślę w tym horyzoncie długofalowym, to nie potrafię się doraźnie cieszyć, bo to jeszcze nie jest to, co mnie tak, można powiedzieć, doprowadza tam, gdzie chciałbym być. No i taka straszna rzecz, ale z drugiej strony myślę, że ta świadomość może być też czymś takim, co pomoże mi wrócić. To może być taki element pionizujący, który pomoże mi wrócić do pracy i rzeczywiście wykonywać ją w taki sposób, w jaki bym chciał. I tak w zasadzie na koniec jeszcze analizując siebie, to powiem, że wydaje mi się, że takie rozprężenie nie jest na takie, którego ja doświadczam, być może nie jest reprezentatywne dla wszystkich. Ja często powtarzałem wam, że z natury jestem leniem i że zasuwam tak intensywnie dlatego, że wiem, że gdzieś tam na końcu jest ta nagroda, to poczucie komfortu, które pozwoli mi po prostu odpuścić wszystko, a rzucić się na kanapę i krótko mówiąc nic nie robić, oddać się mojemu słodkiemu leniuchowaniu. I to jest dokładnie to, co się wydarzyło w wyniku premiery książki Finansowy Ninja i tego, że tak ochoczo po nią sięgnęliście, że ten olbrzymi sukces finansowy umożliwił mi to lenienie się bez żadnych negatywnych konsekwencji w krótkim terminie. Jest tak, że ten brak też konkretnych planów na rok 2017 powoduje, że czas mi przecieka przez palce. I to rzeczywiście pierwszy raz w życiu chyba tego doświadczam, że rzeczywiście brak planów powoduje, że cholernie, nie potrafię znaleźć innego słowa, cholernie marnuję po prostu dzisiaj swój czas. Nie potrafię ocenić, czy to jest dobrze, czy źle. Być może to jest mi bardzo potrzebne właśnie po to, żeby zebrać te siły i energię do tego, żeby działać skuteczniej za jakiś czas. Nie wiem jeszcze za jaki. I teraz, żeby nie było tak totalnie pesymistycznie, to powiem, że końcówka będzie bardzo optymistyczna, bo ja mimo wszystko cieszę się bardzo z tej sytuacji, w której się znalazłem. No jakby uważam, że to jest najlepsza sytuacja, jaka mi się mogła przytrafić. W zasadzie każdemu z was życzę tego, żebyście z tego typu problemu musieli się zmierzyć, bo można też sobie wyobrazić taką sytuację, co by było, gdyby książka nie okazała się sukcesem. To byłbym w dużo gorszej sytuacji, bo nie dość, że nie zarobiłbym tyle, ile zarobiłem, to też musiałbym się zmierzyć z tym, że po prostu proza życia codziennego. No muszę znaleźć jakiś kolejny pomysł na to, jak skutecznie zarabiać pieniądze, jak utrzymywać rodzinę, ale jednocześnie pewnie głęboka frustracja gdzieś by była, że tyle czasu poszło na książkę, ona po prostu nie jest popularna, w żaden sposób wam nie pomaga, mało kto ją kupuje i tak dalej, i tak dalej. Bo ja jakby abstrahując od wszystkiego mam przekonanie, że wykonałem absolutnie świetną robotę przy Finansowym Ninja, także uważam, że to jest książka, która po prostu powinna trafić jak najszerzej. Fajna rzecz też taka optymistyczna w tym wszystkim jest, to jest to, że ten stan, w którym się znalazłem, on wymusza na mnie szukanie rozwiązań. Wymusza takie szukanie, ja bym to nazwał, prawdziwych motywacji do pracy. Bo tak, nie ma motywacji finansowej już dzisiaj. Wiadomo, że znaczy, w sensie takim gdzieś liczy się to, czy będę miał pieniądze, które pozwolą mi przejść na emeryturę. To jest oczywiste, tak? Ale z drugiej strony doraźnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Czyli w momencie, w którym te kwestie finansowe przestały być jakimkolwiek wyzwaniem czy problemem, to ja wszedłem, można powiedzieć, na taki zupełnie nieznany dla mnie obszar, po którym muszę się poruszać zupełnie po omacku, od nowa i jakby szukać tej swojej drogi, szukać w gruncie rzeczy odpowiedzi na pytanie, co daje mi szczęście. Co jest tym czynnikiem, który pomoże mi być radosnym, tak, zadowolonym każdego dnia. I wydaje mi się, że trochę już znam odpowiedź, przynajmniej częściowo, ale mam duży problem dzisiaj sam ze sobą, z pogodzeniem z jednej strony moich dużych ambicji, bo ambicje nadal mam duże, tak? Tylko praca mi nie idzie, pogodzeniem tych ambicji z taką przyjemnością i potrzebą leniuchowania. I nie wiem, jak to zrobię, myślę. Także tyle dzisiaj. Nie jest to szczególnie długi odcinek podcastu. Chciałem zakończyć tym optymistycznym akcentem. Chciałem wam przypomnieć, że pamiętajcie, że nie wszystko złoto, co się świeci, że nie ma róży bez kolców, że nawet taki absolutnie fenomenalny, spory, nadmierny w stosunku do oczekiwań sukces może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na naszą psychikę, na naszą zdolność do dalszej pracy i jakoś trzeba z tym żyć. Jakoś trzeba z tym żyć. Wszystkim wam życzę, żebyście się w takim miejscu, jak ja, znaleźli. Nie wymieniałem w tym odcinku żadnych linków, ale notatki do tego odcinka, transkrypt również tego podcastu znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/098, tak jak 98 odcinek podcastu. A za dwa tygodnie bardzo mocno zapraszam was do wysłuchania rozmowy z Bartkiem Popielem, autorem bloga liczysiewynik.pl. Bartek to jest taka osoba, która raczej nie ma problemów z produktywnością, w przeciwieństwie do mnie. Niesamowicie zapracowany, pracowity człowiek i z niesamowitymi efektami. Autor kilku książek, osoba, która prowadzi szkolenia online, osoba, która prowadzi szkolenia offline, osoba, która próbowała zarabiać na własnych produktach, różnego rodzaju produktach przez bardzo długi okres czasu i tymi doświadczeniami podzieli się w kolejnym odcinku, ale to dopiero za dwa tygodnie, więc pora się już pożegnać. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę ci skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.